27 maja 2023 roku prorok Sadasundar Selvaraj, kiedy medytował nad Ezechielem, fragmentem o Dolinie Suchych Kości, został zabrany w duchu na Górę Bożą, gdzie stali Jezus, Ezechiel, Jeremiasz, Neville Johnson i Sadu. Stamtąd zostali zabrani na płaski obszar, który znajdował się między górami. Z nad gór podniosło się słońce, silnie świecąc, i stanęło nad nimi. Słońce świeciło kolorem pomarańczowym. Ono nie oślepiało, ale przenikało całe ciało i nadawało witalność ciału. Nagle ze słońca odłączyły się promienie ogniste i płynąc po niebie zaczęły okrążać słońce, co przypominało pierścienie Saturna. Wyglądało to bardzo pięknie, ale było jednocześnie zjawiskiem wzbudzającym grozę. Napawało trwogą. Chwała ta pulsowała, niosąc w sobie życie. Tchnęła życiem. Kręcąc się wokół słońca, fale tych promieni zaczęły się powiększać, aż zaczęły rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach, również na stojących proroków. Wtedy wszyscy zostali wypełnieni chwałą od wewnątrz na zewnątrz i zaczęli nią emanować na zewnątrz. Tak, że promienie tej chwały, które były takimi językami płomieni, zaczęły przebijać się przez skórę proroków. Zaczęli świecić chwałą. Kiedy to Sadu zobaczył, on nie miał z wrażenia. On mówi, że to trzeba samemu doświadczyć. Tego się nie da po prostu opisać, jak to zjawisko wyglądało. Ta chwała zbliża się. Pan Jezus przywołał Sadu i położył prawą rękę na lewym ramieniu, lewą za prawym ramieniem. Trzymał w mocnym uścisku go i powiedział: mów moim ludziom o nadchodzącej chwale. Przygotuj ich. 2000 lat Kościół przygotowywał się na tą chwałę. Na nadejście tej chwały. Na to, co ma teraz nastąpić. W tych dniach, które nadchodzą. Jednakże, żeby doświadczyć tego chodzenia w tej fale, Kościół musi być przygotowany. Bo bez przygotowania ona nie stąpi na tych, którzy się nie przygotowali. Trzeba odrzucić wszystko, co jest związane z tym światem. Grzech, nieczystość, wszelki brud, wszelką niegodziwość z serc naszych. Nie może być nic ciemnego w nas, w naszych sercach. One muszą być czyste. Muszą być czyste. Przypomnę z Mateusza, z kazania na górze, z rozdziału 5, werset 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. My musimy wiedzieć o tym, co nadchodzi. Dlatego mówimy i głosimy tak dużo. Żeby mieć udział w tej chwale, która nadejdzie. W czasie ustanowionym przez Boga, przed założeniem świata, ona nadejdzie. Czy ktoś będzie przygotowany, czy nie? Ona nadejdzie. Ale spocznie tylko na naczyniach uświęconych. Wypełni tylko naczynia przygotowane. Dlatego musimy być bardzo oddani Bogu. Poddawać się oczyszczeniu, które przychodzi poprzez poznanie Boga, poprzez poznanie Jego Słowa. Musimy zgadzać się z Bogiem, gdy nas poucza, gdy nas zachęca, gdy nas napomina. Serce, które się zmienia, będzie się poddawać tym przemianom. Serce dumne nie. Kościół się rozdzieli na dwie grupy. Na tych, którzy będą uczestniczyć w tej chwale, doświadczać tej chwały, używani będą przez tą chwałę. I druga grupa, która będzie widzami tego, co się dzieje w Kościele. Musimy mieć to w sobie, co miał Mojżesz, który, jak wiemy, Pismo Święte mówi, i to było świadectwo Boga, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale od wersetu 24 do 27 jest napisane. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Patrzył na zapłatę. Werset 27. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Musi mieć podobne nastawienie. Ludzie pokorni odziedziczą ziemię. Ludzie pokorni zobaczą Boga. Ten fragment mówi, że on opuścił Egipt, jakby widział niewidzialnego. Jeszcze wtedy nie widział. Ale wiemy, że później, kiedy był w służbie, Bóg mu się objawił. Zanim zobaczysz Boga, musisz Go widzieć przez wiarę. Zwróćmy uwagę. Mojżesz opuścił Egipt, opuścił świat, wygody, wszystko, co jest związane z życiem na tej ziemi, po to, by służyć Chrystusowi. Ten świat wtedy cię odrzuci. Wtedy będziesz znienawidzony. Wtedy będziesz ten zły. Ale masz wytrwać. Patrz na zapłatę. Patrz poza to życie, a my jeszcze mamy do tego obietnicę, tak jak Mojżesz. W tym życiu zobaczyć Go. Musimy mieć serca jak raj, by On mógł wstąpić. Jezus Chrystus. aby On nas zaprowadził do swego raju. Musimy mieć serca dla Boga. Nie dla Egiptu. Nie dla świata. Dzisiaj Kościół się dzieli na tych, którzy wychodzą z Egiptu, by zobaczyć chwałę Bożą. I na tych, którzy wracają do Egiptu, żeby nie oglądać chwały Bożej. Musimy być wolni od wszystkiego. Wszystkiego, co jest w nas nieczyste. Narodziliśmy się na nowo, bo uwierzyliśmy w Boga. Ale narodzenie na nowo nie czyni z nas doskonałych ludzi od razu. Jesteśmy usprawiedliwieni, tak. Ale musisz się wydoskonalić. To znaczy, jest to wzrost związany z oczyszczaniem wnętrza, by wszystkie zakamarki Twojej osoby, duch, dusza i ciało, były święte, oddane tylko Bogu. Wszystko, od myśli zaczynając, poprzez emocje, poprzez decyzje, wszystko, co robisz, co działasz, musi służyć Bogu. Niektórzy wierzą, że nowe narodzenie powoduje, że jesteś doskonały. Potrzebujesz znać Boga. On ci się musi objawić. Dlatego Pismo nie na darmo mówi, że mamy się napełniać Duchem Świętym. Mamy dawać się napełniać. To znaczy, że jest jakiś deficyt. Bóg chce, byśmy chodzili napełnieni. Napełnieni. Cały czas. Nie, że kiedyś zostałeś napełniony i po jakimś czasie już prawie nie ma go w tobie. Tyle, o ile byś miał zbawienia i żyjesz w swoim świecie. Nie. Ty masz żyć dla Chrystusa. Jeżeli żyjesz dla Niego, będziesz pełny Jego. Dlatego musimy się wyzbyć wszystkiego, co jest nazwane w Piśmie uczynkiem ciała. Ja przeczytam z listu do Galatów, 5 rozdział, werset 19. Jawne zaś są uczynki ciała, którymi są nierząd, nieczystość, rozpasanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nieprzyjaźnie, spór, zawiść, zburzenia, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgody, stronnictwa, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Nie możemy na te tereny wchodzić. A nie daj Boże, że to się stanie naszym nawykiem, ponieważ następny werset jest wielkim ostrzeżeniem. Co do nich zapowiadam, jak to już zapowiedziałem, mówi Paweł, ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Paweł wyraźnie mówi, tak jak już mówiłem. To jest ostrzeżenie wielokrotnie przez niego mówione do wierzących. Naszym zadaniem jest uświęcenie, chodzenie dla Pana, życie dla Niego. Ci, którzy się wydoskonalą, ci, którzy będą pracę domową wykonywać każdego dnia, poddając się Duchowi Świętemu, i nie pozostawiając sobie żadnego brudu, żadnego zanieczyszczenia. Cokolwiek by się pojawiło, od razu reagują w sposób właściwy. Nie niewłaściwy. sposób właściwy reagują, usuwając to z siebie. Jeżeli taką postawę mamy, uświęcamy się. A Biblia mówi, w liście do Hebrajczyków, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Musimy się pozbyć tych rzeczy, które często są przyczynami chorób. Wejdę na krótko na ten aspekt, jeżeli ktoś ma jakieś inne zrozumienie w tym temacie. Nie każda choroba oznacza chodzenie w grzechu. Może to po prostu być atak złego. Ale podam taki przykład. Prorok Sadhu Sundar Selvaraj mówi, że podczas 20 lat służby zauważył, że jeżeli chodzi o raka macicy czy raka prostaty, 9 na 10 przypadków był obecny z powodu nieprzebaczenia. Oczywiście to jest przybliżona liczba. Pan Jezus go instruował w modlitwie za ludzi i mówił, to jest nieprzebaczenie. Więc kwestia modlitwy wiary wtedy by nie funkcjonowała w kościele. Widzicie to? Byś mógł mieć wiarę i nie wiadomo jaką. Jeżeli nie chcesz być chory, chodź w miłości. Chodź w miłości. Inny przykład. Sadhu mówi tak. Był pewien pobożny Hindus, który miał wielką służbę. Chodził z Bogiem jak Henoch lub Eliasz. I zachorował w pewnym momencie. W USA zaproponowano mu dwie nowe nerki. Kiedy pojechał tam i sfinansowana została operacja, zmieniono mu te nerki na inne i się okazało, że jego organizm odrzucił te nerki. Wszystko wskazywało, że umrze. Sadhu zaczął się za niego modlić, bo było to poproszone. Pan się ukazał podczas modlitwy i powiedział: 1 milion ludzi stawiało się za ciebie. Na twoje pytanie, dlaczego ci się to przytrafiło, jest odpowiedź. Z powodu grzechu twojego. Przez twoją służbę setki i tysiące ludzi zostało uzdrowionych i pobłogosławionych przez twoje modlitwy. Zamiast patrzeć na to, co ja czyniłem w twojej służbie, zacząłeś się koncentrować na tych, co ciebie krytykują, myśleć o nich, medytować. To otworzyło drogę diabłu, by cię zaatakować. Zastanawianie się nad tymi, którzy robią przykrość, czy ranią, uderzając w służbę, spowodowało zgorzknienie i nieprzebaczenie. Ten brat, gdy to usłyszał, pokutował i Pan dotknął go i uzdrowił. Chcesz być zdrowy? Chodź w miłości. A więc mamy być czyści, aby chwały oglądać. Mamy być czyści, żeby oglądać Boga. Bez oczyszczenia nie można być światłem w tym świecie. Jak jesteś brudny, jak masz świecić? Musisz być światłem. Jeżeli nie będziesz światłem, będziesz się przyglądał, jak inni świecą. To będzie twoja przyszłość. Przyjrzyjmy się teraz, jak chwała Boża objawiała się. Księga Wyjścia, 24 rozdział, werset 16 i 17. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7. dniu Pan przywołał Mojżesza spośrodku obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Zwróćmy uwagę, że był to obłok, a z drugiej strony, że był to ogień pożerający. Tak się objawiła chwała na górze Synaj. Obłok i ogień pożerający. Drugi fragment, Księga Wyjścia, 19 rozdział, werset 16. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Gęsty obłok rozpostarł się, nie tylko obłok. Gęsty obłok rozpostarł się i było słychać dźwięk trąby. Księga Wyjścia, 40 rozdział, werset 34 i 35. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok. I chwała Pana wypełniała przybytek. Obłok był na tyle potężny, na tyle manifestujący Bożą obecność, że nie mógł Mojżesz wejść. Pierwsza Królewska, 8, 10 i 11. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Widzicie, kiedy świątynia była przygotowana, świątynia Salomona, obłok, czyli chwała Boża, wypełniła dom Pana. A kapłani nie mogli już tam pozostać właśnie z powodu tego obłoku. Księga Ezechiela, 1 rozdział i werset 4. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy. Wielki obłok i ogień płonący. A z jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Osobiście Sadu twierdzi, że ten fragment najlepiej opisuje według niego chwałę Bożą, bo masz jeszcze element wnętrza chwały. W niektórych tłumaczeniach jest tam mowa o kolorze bursztynu, więc ma to pewien kolor błyskający. Jest pewne centrum, które promieniuje od wewnątrz na zewnątrz. Jest to obłok, ale ten obłok jest różnej wielkości. Chwała Boża w różnych miejscach manifestuje się w różnym wymiarze. Na górze Synaj, wiemy, cała góra była przykryta. Jeszcze zobaczmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, gdzie jest mowa o Szczepanie, kiedy ma zostać ukamienowany. I w 55 wersecie jest napisane tak. będąc zaś pełen Ducha Świętego, popatrzył w niebo, ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Bóg objawia swą chwałę pewnym ludziom. Mamy pewien obraz chwały samego Boga. Widzimy, że jest obłokiem. Widzimy, że emanuje światłem, jest jakby ogniem pożerającym. Jej manifestacja zależy od świętości danej osoby, na której ma się zamanifestować chwała, lub świętości Kościoła, na którym ma się zamanifestować chwała. Powstaje pytanie, jak bardzo dane indywiduum czy dany Kościół jest gotowy przyjąć chwałę? Jak bardzo dana osoba czy dani ludzie z Kościoła albo Kościół jest przygotowany, by chwała mogła na nich wstąpić? Czy są jednym, jeżeli chodzi o Kościół, czy nie? Ostatnio podawałem pewien przykład, jak pewien starszy z pewnego kościoła luterańskiego nie był w jedności z pozostałymi. I manifestacja chwały Bożej nie mogła się objawić, żeby udzielić ludziom poznania, ponieważ jedna osoba się wyłamała i Pan musiał odejść. Brak jedności powstrzymuje działanie Boga. Lud musi być przygotowany pojedynczo albo zespołowo. Wiemy dobrze, że Izrael został przygotowany. Pan wydał konkretne polecenia pod górą Synaj, że mają się przygotować. Bez przygotowania chwała by nie wstąpiła. I to dotyczy przygotowania indywidualnego, jak i zespołowego. Bardzo ważne jest, gdy gromadzimy się razem, by być w jedności. A Bóg błogosławi jedność. Przychodzi tam, gdzie jest jedność. Pamiętajcie. Gdzie serca są jedno z Nim i ze sobą nawzajem. A więc chwała Boża, jak widzimy na podstawie tych fragmentów, objawia się w sposób widzialny. To jest jeden ze sposobów. Ma substancję, której nie możesz dotknąć, ale ona na ciebie oddziaływuje. Jeżeli będą ludzie nieprzygotowani w danym miejscu, nie będą w danej grupie, może się dla nich źle skończyć. Pytanie jest, kto jest przygotowany? Niektóre kościoły się przygotowują dzisiaj, niektóre nie. Niektóre żyją, jak żyją. Te same fragmenty, te same nauczania i tak dalej. Ale nie przygotowują się prawdziwie. Dlatego tam nawet nie stąpi. A wiecie, dlaczego nie stąpi? Żeby ocalić ich życie. Jesteś albo przygotowany, pasujący dla chwały, chodzący tak, jak On chodził. I wtedy chwała pasuje do ciebie. Ale jeżeli jesteś nieprzygotowany, nazywamy to wprost, masz grzech. Chwała działa na ciebie zabójczo. Pamiętacie, jak wieziono Arkę Przymierza po tym, jak Filistyni ją zabrali? I kiedy Arka groziła, że spadnie z wozu, pewien człowiek ją dotknął. Uza, żeby utrzymać ją na wozie. Umarł na miejscu. I powstaje konflikt w naszych głowach. Jak to jest możliwe? Przecież on chciał dobrą rzecz. Przecież on się troszczył, by Arka znalazła się w Izraelu. On się troszczył o to, żeby ją przywieźć i jeszcze miała spaść, rozbić być może. On się troszczył do końca. Jednak zginął. To pokazuje, że świętość Boga i człowiek, który jest w grzechu, nie pasują do siebie. To jest to, co Bóg powiedział, że nikt żywy nie może Boga oglądać. Dlaczego? Dlatego, że na ziemi są grzesznicy. Nie mogą Boga oglądać. Ci, co będą mogli, są czystego serca. A więc jesteś po drugiej stronie i przesiani są, dlatego oglądają Boga. Wszyscy inni, którzy byli grzesznikami, mogą tylko umrzeć. Boga nie będą oglądać. Dlatego musisz być przygotowany, by nieść chwałę Boga. Jest bardzo poważne. Jest bardzo poważne. A więc mamy wierzyć, że chwała nadejdzie. Wierzyć, że to się będzie dziać i chcieć w tym mieć udział. Przygotowując się intensywnie, być w miejscu życia. Ty masz działać, by chwałę przyjąć. Za dużo ludzi oddzielają się od tych wydarzeń i mówią, no dobra, no może tak będzie. Ewentualnie wierzę. Nie uczestniczą w przygotowaniu. Kościół dziś musi się przygotowywać. A więc chwała Boża jest widzialna. Można ją zobaczyć. Manifestuje się na dwa sposoby. Pierwszy zobaczmy. Bóg pokazuje swoją naturę. Kim jest? I drugi sposób, poprzez demonstrację mocy Boga. Na różny, rozmaity sposób. Pierwsza rzeczywistość, mianowicie, kiedy okazuje swoją naturę, widzimy to w Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale i w wersecie 18. Rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Spraw, żebym ujrzał Twoją chwałę. 19 werset. Pan odpowiedział. Pozwolę przejść mej dobroci. Charakter Boga. Jego dobroć. Pozwolę przejść mej dobroci. Kim jest? Pozwolę przejść mej dobroci przed Twoim obliczem i ogłoszę przed Tobą imię Jahwe. Będę łaskawy, komu jestem łaskawy i miłosierny, komu jestem miłosierny. I znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan, oto miejsce obok mnie, stań na skalę. Werset 22. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skały i położę chroniącą rękę moją na Tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego nie wolno oglądać. Chwała Boża to jest On sam. Zobaczcie, w jak doniosłym czasie żyjemy. Ostatnie dni nie są tymi dniami pierwszego Kościoła. Pan przygotował naprawdę najlepsze wino na koniec. Wielu będzie chodzić w Jego chwale, w bliskości z Nim. Wielu się przygotuje. Pierwszy sposób jego demonstracji to jest on siebie ukazuje, swą naturę, kim jest, swój charakter. Pokazuje, jestem dobry, dobroć moją zobacz. Miłosierny Bóg, litościwy. Kiedy przychodzi, mówi te słowa, jestem. To jest obraz Boga, natury Jego. To jest demonstracja Jego chwały. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to jest demonstracja Jego mocy. Zobaczmy Ewangelii Jana w 2 rozdziale i w wersecie 11, gdzie, jak wiemy, mowa jest o zamienieniu wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Tak jest napisane. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I objawił, albo ukazał, albo przedstawił, albo dał poznać swoją chwałę. Cuda czyni Bóg. Jest to objawienie Jego demonstracyjnej, manifestowalnej mocy. Tak się Bóg objawia. Widzicie? Objawił chwałę. Jak? Przez cud. Przemiany wody w wino. Szerzej patrząc, popatrzcie, kiedy jesteście w duchu, mówicie słowa mądrości, otrzymujecie mądrość z nieba, to jest też manifestacja Jego chwały. Bo to nie wy, to Bóg. Jeżeli działacie w darach ducha, to czyni Bóg, nie wy. To jest demonstracja Jego chwały. My powinniśmy non-stop manifestować Jego chwałę. Nasze życie powinno być manifestacją Boga, Jego natury. Dlatego Biblia mówi, że my jesteśmy dziedzicami Jego natury, ale to się nie dzieje tak po prostu. Bóg nie zrobi gwałtu na tobie, że cię zmieni. Ty musisz się chcieć zmieniać. To jest bardzo ważne. A więc pierwszy sposób manifestacji to jest ukazanie Jego natury. Drugie, demonstracja Jego mocy w rozmaity sposób. Może jeszcze Psalm 96 i werset 3 i 4. W niektórych Bibliach 2 i 3. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda wśród wszystkich ludów. Rozgłaszajcie, jeszcze raz, Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda. Cuda to jest chwała. Manifestacja chwały Boga poprzez cuda. Wśród wszystkich narodów, bo wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. Wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. Następnie zobaczmy Izajasza, 30 rozdział, werset 26. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca 7-krotnie silniejsze jak światło 7 dni. W dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce. Widzicie, jest dzień, który nadchodzi. Światło działające na kościele uzdrowi go. Ono przyjdzie z uzdrowieniem na swych skrzydłach. Ono przyjdzie zamanifestować się. Jest powiedziane, że to światło będzie 7-krotnie większe jak światło słońca. Jak 7 dni złożonych razem. Jak potężne musi być to działanie chwały Bożej. Zwróćmy uwagę, że to jest zapowiedź, że chwała przy końcu dni będzie 7 razy większa jak na początku. 7 razy większa. Ona będzie właśnie na Kościele. I dlatego musimy Bogu dziękować za ten przywilej, że żyjemy w tych czasach. Nie bądź tym, który widzi problemy. O, chwała Boże, przychodzi, mamy problem. Odwrotnie. Dziękuj Bogu, że żyjesz w tych czasach, że może Cię Bóg użyć. Jeżeli Ty narzekasz, to znaczy, że jesteś po drugiej stronie tych niewłaściwych ludzi. Ty masz przygotowywać się. Ty masz być w centrum akcji Boga w tych dniach. Nie myśl inaczej. To jest pokusa. Odrzuć wszystko, co cielesne i rób, co masz robić, by być przygotowanym. Nie możesz dzisiaj marnować dni, bo czas jest bardzo krótki. A więc jesteśmy blisko tych wydarzeń. Chwała będzie 7 razy większa jak na początku pierwszego kościoła. Tak wielka będzie chwała, że kościół będzie z samych proroczych ludzi się składał. Wszyscy będą prorokować od najmniejszych dzieci do najstarszych ludzi w kościele. Do tego stopnia będzie ta chwała, że nawet niemowlęta będą wyrzucać demony, co już było zapowiadane, żeśmy o tym mówili. I to jest właśnie to, co jest napisane w psalmie 8, w wersecie 3, w niektórych Bibliach 2. Że bebiki będą wyrzucać demony. Sprawiłeś, że przez usta dzieci i niemowląt utwierdziłeś swą chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. One będą używać ust przeciwko wrogom Boga, niemowlaki. Będą wypowiadać słowa przeciwko demonom. Była rodzina, która prosiła, żeby Sadu pomodlił się za jej dziecko, które się urodziło. I kiedy się modlił, Pan powiedział słowa prorocze na temat tego dziecka. Przedstawił życie tego dziecka jako prorok. I Pan powiedział do niego w trakcie tego proroctwa, mówi, powiedz im, że nawet jeśli nie uwierzycie w to, co mówi słowo prorocze w tej chwili na temat tego dziecka, to otrzymacie znak. Tym znakiem będzie coś takiego, że pierwsze słowa dziecka będą: Pan nadchodzi wkrótce. To będą pierwsze słowa tego dziecka, jakie dziecko wypowie. To będzie dla was znak. Dziecko okazało się, że jest niemową. Bóg zezwolił, że dziecko było niemową. No i w tym momencie wyobrażacie sobie wiarę rodziców. Więc dziecko w 5 roku swego życia dopiero zaczęło mówić, ale uwaga, mając 3 lata, wydarzyło się, że dziecko wskazało palcem w niebo i powiedziało: Mama, Jezus powróci wkrótce. Dziecko w tej chwili ma 13 lat i jest Bożym prorokiem. Wszystko się wypełnia to, co było zapowiadane wobec tego dziecka. Nasze dzieci mają przeznaczenie i są częścią armii. Pamiętajcie, dzieci powinny być posłuszne rodzicom, powinny uczestniczyć w zgromadzeniach Kościoła. Powinny uczyć się posłuszeństwa i karności. Powinny być uczone słuchać Słowa Bożego, poddawać się Bogu. Bóg swoją pracę wykonuje w nich, mimo że nie rozumieją. Dlatego Sadu miał za zadanie w telewizji Angel TV, którą prowadzi, prowadzić program dla dzieci, które są od 0 do 3 lat. Od 0, powtarzam, czyli jeszcze w brzuchach matek, do 3 lat, żeby uczyć te niemowlaki prorokować i wyrzucać demony. Oczywiście, Duch Święty, kiedy mówimy do dzieci, Duch Święty na swój język przekłada to, co mówimy i dziecku tłumaczy do ich ducha. Dlatego ty nawet nie rozumiesz, jak to się dzieje. Nasz rozum oczywiście się zaraz sprzeciwia i chce mówić coś innego. To samo się dzieje z tobą. Możesz sobie nie zdawać sprawy, co Bóg czyni w twoim życiu. Nie ufaj swemu umysłowi za bardzo. Przeczytam z księgi Joela 2, 23, druga część wersetu. Ponieważ On daje wam deszcz wczesny według miary sprawiedliwości i pozwala na was paść deszczowi wczesnemu i późnemu, jak przedtem. Ten fragment odnosi się do tego, że w jednym czasie, w czasach, które nadchodzą, będzie złożenie dwóch deszczów. Jednocześnie. Razem. Wielki deszcz. Przed przyjściem Pana. Deszcz Ducha Świętego. Izajasza 11:2. Tu jest mowa o siedmiu duchach Pana. Mieliśmy już nauczanie o tym. I spocznie na niej, na tej różdżce z pnia Jessego, spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni pańskiej. Duch Boga, siedem duchów pańskich, spocznie na Jego ludzie. To się zbliża. Ostatni Kościół będzie czynił większe znaki jak pierwszy. Zobaczmy Jana, 14 rozdział, werset 12. Amen, amen. Powiadam wam, wierzący we mnie będzie dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Zobaczcie, to co czynił Pan Jezus, to wiemy, czytamy, a Pan Jezus mówi, że nadchodzi czas, w którym wierzący w Niego będzie dokonywał te same rzeczy, które Pan Jezus dokonywał, ale też i większe. Są pewne ukryte większe rzeczy. Wiele z tych większych się teraz właśnie będzie objawiać. I to się spełni. Jesteśmy w tych dniach. A jakie czynił Pan Jezus znaki? Uzdrawiał chorych. Mateusz 4:23. Wyrzucał demony. Mateusz 4:24. Pan Jezus czynił cuda, takie jak między innymi rozmnażanie żywności. Sadu mówi, że widział gromadę młodzieży kiedyś w wizji idącą polem, którzy byli w czasie Antychrysta ukryci przed wrogiem. Byli głodni. Jeden z młodych ludzi pokazał palcem na ziemię i rozkazał, żeby jakieś warzywo wyrosło z tej ziemi. I to warzywo natychmiast wyrosło z ziemi. Wszyscy się najedli. Następnie w innym momencie potrzebowali ryby. Widzieli, że rzeka płynie. Nie chcieli zjeść. Byli głodni. Rzekli do tej ryby w wodzie: wyjdź z wody. I on widział w wizji autentycznie, jak ryba wyskakuje z wody prosto w ręce tego, który się modlił. Prosto w ręce. Sama wyskoczyła. Słuchajcie, to nadchodzi. Moce przyszłego wieku nadchodzą. Dalej, Jezus chodził po wodzie. Czytamy o tym w Mateuszu 14:25. W momencie, kiedy nie będziesz mógł się poruszać, ponieważ nie wolno ci będzie, ponieważ nie uzyskasz zgody do posiadania auta, do rejestrowania auta, do kupowania benzyny, nie będziesz miał zgód, ponieważ ty nie weźmiesz znaku bestii. Nie zrobisz tego. I co? Będziesz zdany tylko na moc Boga. Będziesz musiał się poruszać w mocy Bożej. Czyli Jego moc się włączy do tego, żebyś mógł z miejsca A do miejsca B się przenieść. Przypomnijmy sobie Filipa z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, werset 39 i 40. Po rozmowie z dworzaninem etiopskim jest napisane tak. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już go nigdy nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą, a Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei. Pan porwał Filipa, przeniósł do Azotu, przeniósł 40 kilometrów dalej w jednym momencie, by mógł głosić Ewangelię. Więc tak to się dzieje. I tak będzie się działo. I trzeba na to zwrócić uwagę, żeby nie używać Bożej chwały dla własnych celów, dla własnych cielesnych pragnień. Do tej pory w Kościele jest bardzo mało takich manifestacji, słuchajcie, bo Kościół po prostu nie był przygotowany. Kościół był bardzo cielesny do tej pory. Musimy to zrozumieć. Jakże Bóg mógł wypełnić Kościół? To nie jest tak, że Bóg nie chciał działać, tylko Kościół nie był gotowy. Jedynie jednostki gdzieś są, znajdują się ludzie, którzy chodzą w tej fale, ale ich nie ma wielu. A już w krajach dobrobytu to było praktycznie niemożliwe, żeby ludzie chodzili w tej fale. Do tej pory to było niemożliwe. Na skutek cielesności. Pamiętacie ten przykład, który kiedyś omawialiśmy? Bruce'a Allena, który dał przykład ewangelisty z Kenii, który został przeniesiony do Londynu i odwrotnie. Poszedł na lotnisko, bodajże w Nairobi to było, i stamtąd został przeniesiony do Londynu, będąc w toalecie, gdzie uwielbiał Boga, został przeniesiony do Londynu i tam również ponownie, żeby wrócić do Kenii, musiał pójść do kabiny, toalety, zamknąć się, wielbił Boga i został przeniesiony z powrotem. Więc te rzeczy teraz już się dzieją, ale wśród kogo? Zobaczcie. Ludzi biednych, ludzi, którzy musieli tylko polegać na nim. Jeżeli ty sobie planujesz podróż samolotem, to nie mów jednocześnie, że chcesz być przeniesiony. Albo jesteś zależny od Boga i dla celów Boga, albo czynisz to, bo tak chcesz. Musisz być poddany Bogu dla Jego celów. On ma konkretne zadania. Zobaczcie, Filip został przeniesiony do Azotu, gdzie co? Poszedł sobie na pływalnię. Nie, nie, w Azocie głosił dalej Ewangelię. Więc musimy rozumieć, Bóg ma zadania dla nas. I Jego chwała służy wypełnianiu Jego woli. Wielokrotnie w służbie sadu Bóg mówił do niego tak. Okrój swoją służbę, aby mogła wydawać więcej owocu. On mówi, że wielokrotnie Pan wskazywał mu, żeby pozbyć się pewnych ludzi z teamu swojego. Dlaczego? Ponieważ były osoby, które działały w poprzek. mówimy o jedności, nie byli oddani temu, co Bóg czynił. Bóg mu kilkakrotnie zwracał na to uwagę, żeby następne oczyszczenie nastąpiło. Porównywał do oczyszczenia drzewa, że drzewo musi być przycinane, obcinane. I dzieje się to w ten sposób, że powstają okoliczności w życiu tych ludzi, które odciągają tych ludzi. Oni sami odchodzą. Po prostu są za trudne, za ciężko im. Odchodzą. I mówi, że to się wiele razy działo. Jak 3 lata temu zbudowali biuro nowe, Pan powiedział do niego, nikt, kto nie jest wyświęconym albo poświęconym lewitą, nie może wejść do niego. Konkretny nakaz. Po prostu podnoszą się wody ducha. Albo jesteś w tym, by się uświęcać i robisz postępy, albo w którymś momencie jesteś odcinany. Bo praca musi postępować naprzód. Jeżeli jest Kościół, który chce chwały Boga, podkreślam, chce i dąży do tego, by być chwale. Ci, którzy nie są w tym miejscu, będą odcinani. Jeśli jest Kościół, który dąży do chwały. Jeżeli jesteś w Kościele, który mówi, my działamy, my wiemy wszystko, typ Laodycei, to tam możesz być. Tam ci nie będzie przeszkadzać i im nie będzie przeszkadzać. Przyjmą cię z otwartymi ramionami. Po prostu zajmiesz ławkę i tyle. Będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nawet nie będziesz sobie zdawał sprawy, co Bóg czyni w twoim życiu. Sam podejmiesz decyzję, która będzie przeciwko woli Boga. Tej doskonałej. A więc uwaga na kościoły. Uwaga na tych, którzy nie przynoszą owocu. Oni będą odcięci. Będą. I te z drugiej strony, ci, którzy mają dołączyć, oni dołączą do tych miejsc. Bo one są jak drzewa przynoszące owoce. Z różnych miejsc ludzie będą ciągnąć do nich, bo są dobre te owoce. Więc będziemy się łączyć zgodnie z tym, jakie mamy pragnienia. Ci, którzy chcą religii, będą łączyć się z ludźmi religijnymi. Ci, którzy chcą Boga, będą łączyć się z ludźmi Boga. Czyli następuje rozdzielenie, to co ciągle powtarzam. Już dzisiaj tak się dzieje. Bóg się dobiera też do nas indywidualnie, nie pozostawia tego. Nadzieja jest dla wszystkich. Póki jesteśmy w drodze. Tak? Póki jesteśmy w drodze. Zmieniajmy się. Po prostu o to chodzi. Chciejmy być święci. Drzewo ma stać się czystym drzewem. Całe drzewo ma być drzewem miłości, uzdrowienia dla innych. Pełne chwały. Takimi mamy być. A więc, co stanie się, gdy chwała Boża stąpi? Już w sumie żeśmy powiedzieli, ale ja przypomnę tą kolejność. Zacznie się od środka, wypełni nas. Zwróćcie uwagę na tą pierwszą wizję, o której mówię. Wypełni nas od wewnątrz i wystrzeli na zewnątrz. Wypełni nas wewnątrz, a potem jako drugi krok wystrzeli na zewnątrz. Naczynie musi być czyste, żeby przyjęło do wewnątrz. Ono nie przyjdzie tak, że ty możesz jakoś żyć i będziesz świecił. Mm-mm. Najpierw wewnątrz, a potem na zewnątrz. W tej kolejności. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Naczynie musi być czyste, jak powiedzieliśmy. Musi być z dala od wszelkiego brudu, grzechu. To, co jest napisane w 1 Tesaloniczan 5,23, żeby duch, dusza i ciało były gotowe na dzień. Były gotowe. I żeby tam nic nie było brudnego. I co się dzieje, kiedy jesteś przygotowany? Zobaczmy, wyjścia 34:29. Gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Widzicie tą kolejność? Najpierw masz intymność z Panem wewnątrz, żeby to na zewnątrz manifestowało się. Jeżeli nie rozmawiasz z Panem, jak masz świecić chwałą Bożą? To jest pierwsze, więc to jest przykład Mojżesza, a teraz zobaczmy Nowy Testament, Mateusza 17 rozdział, od pierwszego przeczytam dłuższy fragment. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Drugi werset. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Jezus przemienił się wobec nich. My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Dochodzimy do końca tej epoki. Też będziemy przemienieni. Więc mamy dwa przypadki bardzo jasne w piśmie. Mojżesz, Stary Testament, i prorok, o którym Mojżesz mówił, nasz Pan Jezus Chrystus i Zbawiciel w Nowym Testamencie. Tamten świecił chwałą i ten świeci chwałą. Kolej na nas. Kolej na nas. Miej wiarę. Rób wszystko, żeby żyć dla Boga. Nie jest czas żyć dla siebie. Nie jest czas mówić: nie mam czasu. To jest twój czas, który ci Bóg dał na ziemi. Na co go przeznaczysz? Taka będzie twoja przyszłość. Przestań usprawiedliwiać swoje złe wybory. Zacznij nazywać to nieposłuszeństwem Bogu. Przestań mówić, że tak musi być. Zacznij żyć dla Boga. Jak nie będziesz miał bliskości z Bogiem, chwała cię nie wypełni. Musisz mieć intymność. Musisz mieć intymność. Kiedy się to wydarzy? Zobaczmy. Izajasza 60 rozdział. Werset pierwszy. 60 rozdział Izajasza, werset pierwszy. Powstań. Świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Drugi werset. Bo to ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. A więc po pierwsze, powstań, świeć. To jest do Ciebie wezwanie. Powstań, bo chwała Boża będzie rozświetlać Ciebie, w Tobie i nad Tobą. Więc musisz zrobić coś ty, zanim następne rzeczy się zaczną dziać. Pamiętacie z listu do Efezjan? Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zbudź się, o śpiący. To jest wezwanie, to jest rozkaz, to jest nakaz. Bo chwała Pańska niedługo będzie świecić. Bądź częścią tej chwały, bądź użyty przez Boga. Musisz żyć. Życie jest w Nim. Nie egzystować, żyć. On chce, byś świecił. On chce cię rozpalić, ale ty musisz powstać. Ty musisz się obudzić. Ty musisz powiedzieć: spałem, nazwać to, pokutować. Nie chodziłem twymi drogami. Nazywać rzeczy, bo ci, co nie nazywają swych złych uczynków, złych dróg, zostają w nich. Bo uznają, że jest okej wszystko. Zrozummy to. Ty musisz się przystosować do słowa. Jeżeli jestem w tym, to jest okej. Ale jeżeli nie, muszę się odwrócić od moich dróg. Muszę je zmienić. Nie gadać, że nie mam czasu. Nie masz czasu, bo masz czas na co innego. Proste. Ale ty go masz. Bóg dał wszystkim czas. Więc jeżeli ty nie masz czasu, to co z nim robisz? Rozumiemy? Wszystkim Bóg dał czas. Więc nie mów, że nie masz czasu. To jest nieprawda. Tylko trzeba właściwie spojrzeć na to, jak używać czas. Przystosować się do tego, co Boże. Wyjść z tego, co nie Boże. Ci, którzy nie będą chcieli powstać z martwych, niestety pozostaną w tym swoim stanie śmierci, tak? I wiemy, że umarłych nie spotyka się wśród żywych. Więc albo żyjesz, albo pozostajesz martwy. Dlatego żyjmy. Żyjmy. Następnie, kiedy to przygotowanie nastąpi, wracam do Izajasza 60 rozdziału, drugi werset. Oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy. I w tym czasie ponad tobą jaśnieje Pan, a Jego chwała jawi się nad tobą. To jest to. To będzie okres ciemności. On już jest de facto. On już jest. Ale będzie coraz ciemniej. Więc lada moment chwała się pojawi. Lada moment chwała się pojawi. Kiedy się pojawi, będziesz chodził w chwale. Zobaczmy Mateusza 24, 37, 39. Mateusza 24, 37 do 39. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A więc ludzie będą po prostu żyli, jakby się nic nie działo. Niebiosa i ziemia będą potrząśnięte. Już się zaczyna trząść. My już wchodzimy w ten okres. Już Kościół się przygotowuje. Już zaraz chwała nastąpi. Ciemność jeszcze bardziej się zaciemni na tej ziemi. Ale my będziemy w świetle chodzić. Już chodzimy i będziemy jeszcze więcej mieli światła. Poprzez to, że chwała nas wypełni. Jeszcze raz wracam. Izajasza 60 rozdział. Jest powiedziane w wersecie 3. I pójdą narody do Twojego światła. I pójdą. To jest żniwo. Narody do Twojego światła. One nie pójdą, patrzcie, do Ciebie. Do Twojego światła. Do Boga. One pójdą do Twojego światła. Królowie, do blasku Twojego wschodu. Pójdą. To jest żniwo. To jest żniwo. A więc ciemność, która już jest, będzie jeszcze bardziej szła w ciemność. My zaczniemy świecić, jeśli będziemy w tym miejscu właściwym, tak? A więc musi być czas też tej ciemności, zresztą on jest już, tak? Ale będzie jeszcze ciemniej. Druga rzecz, która się będzie działa, to w psalmie 102 i wersecie 16, w niektórych Bibliach 17 jest napisane tak. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale. Ta kolejność. To się musi wypełnić. Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale. Odbudowanie Syjonu to jest przygotowanie Kościoła. My jesteśmy Syjonem, jako Kościół, jak również indywidualnie. Dlatego my się przygotowujemy i patrzcie, jest ta kolejność. Jeżeli jesteśmy przygotowani, bums. Pan wypełnia świątynię chwałą. Widzicie? Ale musi być odbudowanie Kościoła. To się właśnie teraz dzieje. Ten czas. On już jest bardzo intensywny. Ja bym powiedział, że jesteśmy gdzieś w środku, moim zdaniem. Albo nawet bliżej końca. Już jest przygotowywany Kościół. Także te rzeczy się dzieją bardzo intensywnie. Zobaczmy też, co było przed potopem. Rodzaju 6 rozdział i 5 werset. I gdy Pan zobaczył, że zło człowieka było duże na ziemi i wszystkie rozważania, myśli jego serca były cały dzień tylko złe, to jest powiedziane, że wymarzy tych ludzi. A więc zobaczcie, rozważania myśli serca człowieka tamtego czasu były cały dzień tylko złe. To jest czas przed potopem, a czas przyjścia Pana jest jak przed potopem, jak za dni Noego. Więc tylko zło będzie wokół nas. To jest ciemność. To jest taki czas. Drugi Tymoteusza, 3 rozdział, od 1 wersetu. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną czasy trudne. Ludzie bowiem będą kochający samych siebie, kochający pieniądze, przechwalający się, pyszni, obrażający, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, nieświęci, albo inaczej zepsuci moralnie. 3 werset. Pozbawieni uczucia miłości, odrzucający pojednanie, inaczej nieustępliwi. Oszczercy, od wyrazu diabolos, nieopanowani, dzicy, jest to podobieństwo do zwierząt, niekochający czynienia dobra, 4 werset, zdradzający, działający pochopnie, nadymający się pychą, kochający przyjemności bardziej niż kochający Boga. 5 werset. Mający formę pobożności, której mocy oddziaływania zaprzeczą. Od tych odwracaj się. I dalej jest napisane. Z takich bowiem są ci, co wpełzają do domów. Czytaliśmy o tym ostatnio. I biorą w niewolę kobietki obsypane grzechami, wodzone pożądaniami różnego rodzaju, ciągle uczące się, a nigdy nie mogące przyjść do poznania prawdy. W taki sposób, jak Janes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie o spaczonym, w oryginale przestrzelonym na wylot umyśle, niewypróbowani w wierze, albo inaczej nie zdali egzaminu z wiary, ale dalszego postępu nie osiągną. Tak wygląda dzisiejszy świat. My już jesteśmy w tym. Także czekamy na rozbłysk chwały Boga. Ci, co są trochę z tyłu, szybko oczyszczacie, po prostu płuczcie szaty. Jezus na górze przemienienia, zobaczcie, nie tylko On został przemieniony, ale zwróćcie uwagę, Jego ubranie świeciło, tam jest powiedziane. Szata świeciła. Oby szata, która jest na Tobie, była też święta jak Ty wewnątrz. I tak jak żeśmy czytali w Izajaszu, nadchodzi wielkie, ostatnie żniwo dusz. Ludzie przyjdą ze wszystkich krańców ziemi do kościoła, do miejsc, gdzie będzie życie. Słuchajcie, będzie dużo pracy. Dlatego proszę Cię, miej wiarę, miej nadzieję. Spodziewaj się chwały w Tobie. Spodziewaj się chwały na Tobie. Spodziewaj się bycia użytym. Módl się o te rzeczy. Nie dopuść jakiegokolwiek zniechęcenia, osłabienia, jakiegoś złego myślenia, jakiejś słabości ciała, chorobie. Mów nie. Przed Tobą jest życie. Przed Tobą jest chwała. Ci, którzy doświadczą chwały, będą uzdrawiani. Przypomnę Wam fragment z Księgi Malachiasza, z 3 rozdziału i wersetu 20 w innych Bibliach, 4 rozdział, werset 2. A dla Was, czczących moje imię, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości, albo inaczej Gwiazda Dzienna Sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego skrzydłach. Uzdrowienie w Jego skrzydłach. Cokolwiek gnębi lud Boga, słuchajcie, kiedy chwała stępuje, uzdrowienia następują. Chciałbym, żebyśmy to dobrze zapamiętali. Uzdrowienia następują. Dlatego bądźmy przygotowani. Bądźmy przygotowani. To, co powiedziałem, chodź w miłości. Chcesz być zdrowy? Chodź w miłości. Wierz Bogu, co zapowiada. Ufaj, bez względu na to, co się dzieje. Ufaj. Jeszcze jeden punkt chciałem poruszyć na koniec. Kiedy Kościół będzie pełen chwały, Kościół będzie współpracował z aniołami i świętymi nieba. Tu oczywiście nie mówię o kościele religijnym. Ten będzie wszystko podważał. Tak jak o Panu Jezusie będzie mówił o kościele żywym, że to są fałszywe znaki, bo to przeczytają, że pojawieniu się Antychrysta będą towarzyszyć fałszywe znaki. I oni będą widzieli Kościół prawdziwy jako Kościół Antychrysta. Niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy. Będą widzieli, że my fałszywe rzeczy robimy, albo pod wpływem demonów, albo że rozmawiamy z umarłymi, tak? Pokażę świętych, którzy są używani. Daniela 8:13. 8:13. Usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, drugi święty zapytał tego, który mówił: jak długo potrwa widzenie? Zobaczmy, powiedział jeden święty do drugiego. Dwaj święci. 12 rozdział Księgi Daniela, werset 5. Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. Jest mowa o dwóch świętych. Pamiętamy, Pan Jezus rozmawiał, przed chwilą żeśmy o tym mówili, z Eliaszem i Mojżeszem. Też dwóch świętych z nieba. I to rozmawiał sam Pan Jezus, nasz przykład. Rozmawiał ze świętymi, którzy są w niebie. Sadu opowiadał taki przykład, jak w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Yorkshire, grupa usługujących studiowała księgę Ezechiela w jakimś domku na odludziu. Oni kilka dni studiowali tę księgę, któregoś dnia zapukał obcy i zapytał, czy może wejść i wziąć udział w tym badaniu pisma. Oni zaprosili go i ku ich zdumieniu zorientowali się, że on zna doskonale księgę Ezechiela. On zaczął wykładać w doskonały sposób tą księgę. Skończył, podziękował i mówi, że musi już iść. Wyszedł. Oni byli tak w szoku, że początkowo nie zareagowali. Siedzieli oniemiali. Dopiero po chwili, minęła minuta czy coś koło tego, pomyśleli, ojej, myśmy go nawet nie zaprosili na herbatę, nic, żeśmy nie zrobili. Słuchajcie, zawołajcie go. Pobiegli do drzwi, otworzyli, ale już go nie było. To był domek na odludziu. To był święty Boga. A kim był? Ezechiel. Podał inny przykład. 7 stycznia 1984 roku pościł 40 dni i w 7 dniu tego postu przyszedł do niego Jan, apostoł, by mu objaśniać Księgę Apokalipsy. Od tego dnia, każdego następnego dnia, regularnie przychodził Jan i uczył go tej księgi. Będziemy mieli pomoc z nieba we wszelkiej możliwej formie. Powiem jeszcze więcej. My będziemy z nimi współpracować zgodnie z listem do Hebrajczyków, rozdziałem 12. Będziemy razem w armii Boga przeciwko złu, które będzie w tym czasie na ziemi. Przeciwko Antychrystowi i jego armii. Dlatego teraz powinniśmy się skupić na tym, żeby być przygotowanym na to przyjście. Być w tym, co Bóg chce czynić. Dlatego każdego dnia miejcie dobry czas spotkania z Bogiem. Każdego dnia spotykajcie się indywidualnie. Każdego dnia miejcie swój pokój czy miejsce modlitwy oddzielone, zamknięte, żeby wam nic nie przeszkadzało. Niech Bóg mówi do twojego ducha. Niech żadne zewnętrzne bodźce na ciebie nie oddziaływują. Szukaj oblicza Pańskiego. Szukaj Jego porady, Jego objawienia. Chciej Go znać. Wyzbądź się swojego poznania, swego ja wiem. Wyzbądź się tego. Chciej od Niego mądrości. Chciej od Niego prawdy. Chciej od Niego uświęcenia, zmiany ciebie, wskazówek, co masz zrobić, żeby być przygotowanym. Rób wszystko, żebyś słyszał Boga. Żebyś nie był w końcu żoną Lota, kiedy już te dni zaczną się spełniać. Nieprzygotowany i patrzący w świat z powrotem na Egipt. Nie bądź tą osobą. Bądź w armii Boga. Amen.